Cześć, jestem Szymon i witam was w drugim odcinku trzeciego sezonu Offbeat Podcast. Ze mną jak zwykle Amadi.
Cześć, kochani. Ogólnie jest taka sytuacja, że jest sobota, godzina 11, my to nagrywamy specjalnie dla was. Wstałem o godzinie 9 albo 8 nawet, ale akurat bym się o 4, więc jest ogólnie ciężko, więc jak będę wam ziewał na komersę, to przepraszam was bardzo.
No, ja też was przepraszam, bo po prostu kombinowaliśmy przy poprzednim odcinku i nie wyszło, jak pewnie się spodziewacie. Więc tak, słuchajcie, no, nowa tradycja. Amadi, co miałeś na słuchawkach?
Dobra, zacznę od tego, że wczoraj, dobrze mówię, wczoraj, w piątek 12 kwietnia, miała premierę nowy album takiego K-popowego zespołu BTS. W ogóle czemu ja gadam o K-popie, ale nie, ogólnie tam kręciłem się trochę w muzykę koreańską, muzykę popularną i co oni robią.
Jak to pięknie brzmi, co oni, koreańska muzyka
tak,
popularna.
Tak, i co oni robią za liczby, jakie akordy biją, są właśnie obecnie top 1 na czasie w Polsce na YouTubie, ale nie tylko w Polsce. Oni są wszędzie teraz na top jedynkach wszystkich muzycznych rzeczy. Dla mnie to jest tak niemożliwe i korby liczby, że ja jestem w szoku, ale poza BTS i właśnie ich nowym albumem na słuchawkach również zagościł u mnie przez ostatni tydzień Mac Miller. Po prostu tam jakieś jego różne przeróżne numery z różnych albumów, po prostu z tego powodu, że Mac Miller bardzo poprawia mi humor. Muzyka Mac Millera, jak mam zły dzień, znaczy no taki przeciętny humor, przeciętne samopoczucie, to jak odpalę Mac Millera, to od razu uśmiech na twarzy mam. I jak jestem już przy Mac Millerze, to ostatnia taka, którą wymienię, osoba, której słuchałem w ostatnim tygodniu, to jest to Lech. Mac Miller i Lech akurat obaj niestety niedawno odeszli, ale i też w sumie oni byli jakoś tak artystycznie połączeni. Lech był takim trochę polskim Mac Millerem, się inspirował zawsze nim. I słuchałem Lecha z tego powodu, z tego względu, że cały tydzień w Gdyni pracowałem. Cały ostatni tydzień pracowałem w Gdyni, a jak jeżdżę po Gdyni, bo mam pracę jeżdżącą, to słucham Lecha, bo to idealnie pasuje wtedy. I też również poprawia mi humor, bo kto jak kto, ale on miał naprawdę bardzo świetne teksty pod względem takim naprawdę tekstowym, złożonym, dwuznacznym, metaforycznym. Dlatego tak, BTS, K-popowe BTS, Mac Miller i gdyński młody Lech. To było u mnie na słuchawkach. A jak u ciebie, Szymonie?
No to u mnie, powiem ci tak, troszeczkę bardziej klasycznie, bo u mnie na początek Ty i Twój Stary od Holaków, czyli nowy projekt Mateusza Holaka, Kuby Holaka i Stanisława Holaka. Wow, chyba zapamiętałem imiona całej trójki. Rodzinny album, naprawdę zapowiada się ciekawie, bo jednym już rodzinny album wyszedł, oczywiście mówię o braciach Waglewskich i...
Myślałem, że o PZ-cie i Małolacie, on też dobry album
No tak, ale chodzi mi o taki, wiesz, taki rodzinny, że jeszcze jest ojciec w tym wszystkim.
No tak, stary PZ to nie rapuje.
No dokładnie. No i właśnie to jest jedno, co lata mi na słuchawkach, jest takie spokojne, wakacyjne. Sądzę, że bardzo często będę to zapętlał, jak gdzieś nad Wisełkę się pójdzie czy coś, bo takie bardzo spokojne rytmy. Drugim albumem, drugim kawałkiem, który naprawdę siedzi mi w głowie, no to jest oczywiście Prosecco i Wsiadam do auta z Megotem. I chyba największą robotę tu zrobił Megot, bo wreszcie Prosecco brzmi trochę inaczej. Mimo że ja bardzo lubię stylistykę Prosecco, to jednak pierwszy raz brzmi tak bardziej agresywnie, co się bardzo dobrze zapowiada, tak bardziej rapowo,
tak,
a mniej...
hip-hopowo właśnie, prawda?
Tak, a mniej sielsko, że tak powiem.
No.
I ostatni kawałek to jest w ogóle coś, czego pewnie większość osób teraz słucha, no to jest oczywiście Doskoza Jacka Stachurskiego i mówię to totalnie nieironicznie, bo tak dobrej muzyki elektronicznej to ja dawno nie słuchałem. Z takim pomysłem i
taką
naprawdę
wizją,
no,
dokładnie, to jest naprawdę coś pięknego.
No nawet się zmotywowałem i ustawiłem sobie na tapetę Doskoza bez jebnięcia jest nie do przyjęcia, polecam. To jest chyba najlepszy tekst, który rzucił Stachurski na temat Doskozy. No ale dobrze, posłuchaliśmy, no i co, no teraz trzeba zacząć świętować.
No, opowiedz Szymon, jak tam, czemu świętujemy w ogóle?
świętujemy, bo wytrzymaliśmy ze sobą rok, Amadeuszu, to jest naprawdę długo. Powiem
to
ci, że...
To jakbyśmy byli małżeństwem.
No stary, to wiesz, to jest dłuższe niż większość moich związków, ten podcast.
Polecam się.
To było smutne.
Polecam się.
No, więc teraz już bez żartów, chodzi o to, że tak, faktycznie, tworzymy ten podcast rok, dokładnie 18 kwietnia wyszedł pierwszy odcinek.
Tak, 18 kwietnia. Gdzie są moje wlepki? O. To wiedziałeś
tak,
się?
Wiesz co, nie, ale mam strasznie dużo wlepek MSZZ, więc już nie potrzebuję innych wlepek. No, a tak poważnie, no to długi kawał czasu już za nami, faktycznie widzę, że konsekwentnie, tam czasem były gorsze miesiące, ale cały czas konsekwentnie działamy, cały czas coś zmieniamy i bardzo się cieszę, że to tak trwa i mam nadzieję, że takim kolejnym krokiem milowym są te wywiady, które prowadzimy i mam nadzieję, że że nie będziemy teraz mieli przestoju i umówimy kilka następnych, więc bardzo się cieszę, Amadi, współpraca z tobą to głównie przyjemność, bo czasem mam ochotę cię zabić.
Też cię kocham. Nie, ja też dziękuję Szymonie za ten roczek, bo ty powiedziałeś o tych związkach, a ja powiem, u mnie to nic rok nie trwało. Ani związki, ani żadne inne projekty, przy których ja działałem. Ja to mam taki zapał, pewnie nadal bym miał, gdyby nie ty, że już dawno bym skończył ten taki Offbeat podcast, czy jakieś inne moje działania. I związane z jakąś twórczością rapową, takimi tam. Więc dziękuję ci bardzo za to, że jesteś tym głosem zaparcia i konsekwencji w tym naszym duecie. No i co? I lecimy dalej, tak myślę. Życzę nam tego.
No ja też mam taką nadzieję. No to co może, Amadi, skoro się tak uzewnętrzniamy, to poopowiadajmy o albumach, które w jakiś sposób nas ukształtowały.
Jak najbardziej.
I słuchajcie, z racji tego, że Offbeat Podcast już nie jest dwuosobowy, tylko trzyosobowy i za grafikę odpowiada Michał Dziedziejko, to oczywiście
tu jest
słowa Michała.
Taki za mną, o tutaj, o dobrze, tutaj, to też właśnie wykonał ten plakat Michał. Więc naprawdę robi chłopak roboty.
Dokładnie, a poza tym mamy od niego kilka albumów, które wybrał na takie, co go ukształtowały, więc chętnie o nich przeczytamy. No ale zacznijmy może tak, że ja będę czytał, co mówi Michał, więc ja zacznę, ty będziesz mówił w przerwie, żebym ja też mógł sobie przygotować teksty Michała. Więc moim albumem na pewno numer jeden jest Rasmentalizm. Ta bluza ze mną jest chyba od zawsze, była na wielu, wielu imprezach hip-hopowych ze mną i tak naprawdę towarzyszy mi od zawsze, a muzyka od chłopaków przywróciła mi wiarę w polski rap. I to jest dość buńczuczne słowo, że Rasmentalizm przywrócił mi wiarę w polski rap, ale Za młodzi na Heroda to był pierwszy album hip-hopowy, który przesłuchałem po wielu latach od deski do deski, bo tam oczywiście kiedyś to się paktofoniki słuchało, to słuchałem od deski do deski i rapowałem na pamięć, ale resztę to tak słuchałem pojedynczych kawałków, jeszcze takich jakichś, wiesz, takich nie najwyższych lotów, a Rasmentalizm to był ten moment, w którym zacząłem się wgłębiać właśnie. Dzięki Rasmentalizm poznałem VNM-a, Małpę i tak dalej, a samo Za młodzi na Heroda ma tyle charakterystycznych zwrotek, tyle charakterystycznych bitów, tyle ciekawych rzeczy, że no do dzisiaj uważam to za opus magnum Rasmentalizm. Nie ma lepszego albumu Rasmentalizm niż Za młodzi na Heroda. A chłopaki naprawdę wpłynęły na to, kim jestem teraz i jakie mam podejście do polskiego hip-hopu. A ty, Amadeuszu, co byś powiedział takie numer
tutaj
jeden?
Tutaj jeszcze wrócę do twojego Rasmentalizmu. Tutaj widzowie mogli widzieć, że kiwam twierdząco głową, jak mówisz, że to jest prawdopodobnie opus magnum Rasmentalizmu, że nie ma lepszego albumu od nich. I ja jak najbardziej mogę się z tobą zgodzić, bo uważam, że to jest top 1 w twórczości Rasmentalizmu Za młodzi na Heroda. I to tyle, po prostu wiedz, że się z tobą zgadzam w tym. I co ode mnie? Dobrze, no to zacznijmy od tego... że takim właśnie jak Szymon miałby takie pierwsze, poważniejsze spotkanie, dojrzalsze z rapem właśnie dzięki Rasmentalizmu, to ja miałem tak chyba dzięki Tetrisowi i jego albumowi Lot 2011. Poznałem to dzięki temu, że kumpel na Facebooku udostępnił ten numer, x lat temu to było, numer Skóra, to jest czwarty numer na tym albumie. I ogólnie sprawdziłem tą Skórę, czułem ten pozytywny, optymistyczny vibe motywujący, I to trafiło do tej mojej osobowości, mojego charakteru, która raczej jest z reguły w większości życia wesoły, optymistyczny i wydaje mi się, że ten album Lot 2011 jest takim numerem jak Ile Mogłem i Skóra czy Trzeba Żyć, no jakoś ukształtowały moje optymistyczne i pozytywne patrzenie na te życie nasze, na te wszystkie momenty różne, codzienne w naszym życiu. Więc to będzie pierwszą płytą, jest ten Tetris, który właśnie Lot 2011, który album, który bardzo polecam, bo tyle, ile tam jest pozytywnej energii, ile jest tam dobrego przekazu takiego naprawdę. Dla młodych osób, dla mnie, jak byłem młodą osobą, to naprawdę ja za wiele nie potrzebowałem. Jak Tetris mi mówił takie jakieś slogany, że najważniejsze to, co się ma pod skórą, czy właśnie, że miarą zwycięzców jest uśmiech przez łzy, to mi to bardzo do mnie trafiało i mi to nadal to pasuje, bo ja tam jestem prostym człowiekiem i totalnie rozumiem takie tematy i wartości. Dlatego pozytywny i motywujący i optymistyczny Tetris bardzo wpłynął na mój charakter i osobowość, która do dzisiaj jest raczej totalnie optymistyczna. I to tak.
Znaczy, powiem ci, że faktycznie ja też bardzo, bardzo lubię album Lot 2011, ale chyba jeszcze bardziej do serduszka mi uderza Teraz, który jest troszeczkę smutniejszy i taki bardziej refleksyjny, ale...
Tak, on jest też refleksyjny, szukałem tego słowa w głowie, że jest w porządku, bo jest refleksyjny w sumie, to jest coś ciekawe.
Ale Ciary na przykład są mega dobrym utworem.
Ciary to jest numer, który odsłuchasz pierwszy raz, to jest wow. Mocne.
A potem byś chciał zapominać tak, za każdym tak, razem tak, całą tak, historię, tak, żeby móc go słuchać tak, jeszcze tak. raz. No dobrze, ale to w takim razie myśmy powiedzieli swoje, no to co wybrał Michał? Michał wybrał Laika Bybzi Bybzi EP. Pierwszy rap, jaki w swoim życiu usłyszałem. Album ten zmuszał mnie do sprawdzenia pojedynczych słów czy związków frazeologicznych w słownikach. Była to ogromna satysfakcja. Zrobiłem sobie taki mały rap genius, mając 8 lat. Na pewno wtedy ukształtowałem sobie upór i w pewnym stopniu rozwinęło to moje wyobrażenie. Moją wyobraźnię oraz zasób słów. Przepraszam, jestem bardzo słaby, jeżeli chodzi o czytanie, ale warto było to przeczytać, bo faktycznie sporo osób podaje Laika jako osobę, która po pierwsze wprowadziła ich w ten polski hip-hop, albo jakoś tak pokazała, że polski hip-hop jest ciekawy, a słuchanie Laika z słownikiem obok to chyba już taki klasyk. Nie wiem, jak
tak,
to uważasz.
I Glider na maturze to też klasyk.
No oczywiście, Glider na maturze to podstawa. Dobra, Amadi. To co? Kolejne albumy, które jakoś nas kształtowały. Powiem ci, że jakbym miał tak wybierać, to jest ciężko, bo ograniczyliśmy sobie listę do 5, bo poprzednio mieliśmy chyba z 10 i to trwało i trwało.
Myślę, że każdy nas rozumie, bo naprawdę myślę, że każdy ma tyle albumów, które jakoś go kształtowały. Więc wiedzą. Myślę, że słuchacze nas rozumieją, że to ciężka sprawa się ograniczyć do kilku. Ale trzeba.
No ja właśnie wybrałem bardzo dużo albumów z ostatnich lat, więc teraz taki przeskoku z Za Młodych na Heroda przeskoczę bardzo do albumu, który bardzo jest świeży, do Cloud9. Cloud9 towarzyszyło mi tak naprawdę podczas matury, a tak już dosłownie to na maturze ustnej z polskiego, ale to tę historię chyba już opowiadałem, więc to każdy chyba powinien wiedzieć, kto słyszał, a jak nie, no to gdzieś to pada, chyba w wywiadzie z Płatkiem. Cloud9 ma w sobie taką magiczną moc, że jest totalnie onirycznym albumem. Nie wszystko jest prawdą, ale nie wszystko też jest fikcją. Cały przekrój i zamysł na album powoduje, że słuchanie go pojedynczo jest bardzo trudne, bo no to są dobre utwory, bo VNM ma naprawdę świetny skill, ale traci się bardzo dużo, słuchając to wszystko osobno. Na pewno uwielbiam wracać do Zmory, gdzie historia jest po prostu opowiedziana w taki sposób, że ja no, po prostu z zapartym tchem słucha się historii tej nauczycielki. Album też zaczyna się no, niesamowitą historią samej operacji VNM-a, więc te wszystkie rzeczy, które padają w tym albumie, są tak dopracowane i jak go słucham, to czuję tak, że taką fajną refleksję na temat swojego życia i swojej przeszłości można przeprowadzić. I naprawdę jak mam jakieś gorsze dni albo coś takiego, to Cloud9 to jest idealny po prostu album na takie klimaty. A u ciebie?
Ogólnie to nie przypadek, że zacząłem dziewać, jak mówiłeś o Cloud9.
Ale... Wszystko jest ustawione.
Jest ustawione, tak. U mnie, właśnie powiem tak, robimy ten temat dzisiaj, na dzisiejszym odcinku po to, żebyście właśnie nas trochę bardziej poznali po tym roku działalności. I ja powiem tak, mam takiego wykonawcę, mam takie albumy, które nie zna, które gdy ich posłuchacie, nie znając mojej osoby, będziecie wiedzieli, jaką jestem osobą. Nawet jeżeli ja tego nie nagrywałem, nawet jeżeli ja tego nie nawijałem, to totalnie w prawie 90% zgadzam się z wszystkimi wartościami i tym, co mówi na swoich albumach Vixen. Na albumie Rozpalistłum czy na albumie Continuum. I te właśnie dwa albumy to są takie albumy właśnie, o których mówię, że nie znasz mnie, nie znasz mojej osoby, jak chcesz ją jakoś poznać, to odpal sobie Continuum, odpal sobie Rozpalistłum i będziesz wiedział, jaki jest 20-kilkuletni Amadi. I tak, Vixen to jest taki koleś, który tak do mnie mocno trafił swoim albumem Continuum na przykład, i że nazywam go, opowiadając o tym albumie, nazywam go starszym bratem, starszym kolegą, który mówił, jak wygląda życie takie 20-latka, bo ja to słuchałem, nie wiem, mając 16-17 lat, a on nagrywał to będąc w wieku 21-22 lat, czyli trochę troszeczkę młodszy niż obecny ja, ale to właśnie był taki, ja byłem wtedy młody i to był właśnie taki kumpel, starszy kumpel, który opowiadał, jak to wygląda, jak to się czasem człowiek czuje po takich sytuacjach i no kiedy nawijał właśnie o jakiejś nieszczęśliwej miłości czy friendzonie i miłość, że każdy szukał, mam taki wrażenie, że każdy szukał miłości w przyjaźni, bo każdy chce być jak najbardziej rozumiany, to totalnie on tak jakby mówił do mnie, że no Amadi to jest normalna sprawa, każdy tak ma, tak się po prostu zdarza, tak będzie się zdarzało, no i my też nie mamy na to zawsze jakiegoś wpływu, ale też ma taki wyraz na tym albumie, że gdziekolwiek bym nie był, jak nisko bym upadł, mogę wszystko to zmienić. No i to też jest właśnie taki tak trochę jak u Tetrisa też właśnie motywujący taki tekst, który właśnie też kształtował to moje licealno-gimnazjalne życie z jakimiś tam relacjami właśnie różnymi, przyjacielsko-miłosnymi i takimi tam. Więc naprawdę Vixen i nadal ma właśnie sprawę wartości, które ja się podpisuję. Nawet ma wyraz, że studiował socjologię. Nawet ja studiowałem socjologię. Pół roku, ale studiowałem. No więc
ty i twoje studia.
No Szymon, to jest właśnie takie coś, co mówiłem na początku odcinka, że ja nie kończę nigdzie roku, nie przesiedziałem nigdzie. No nie, na AWF-ie przesiedziałem, ale... Przesiedziałem 3 lata, ale nie skończyłem, kurde. Ze mną coś jest tak, że...
Serio ty przesiedziałeś na AWF-ie 3 lata? Ja nie wiedziałem, myślałem, że rzuciłeś
ludzie
wcześniej.
Ludzie mnie poznają akurat, tak, przesiedziałem na AWF-ie 3 lata, jeszcze przy jednej płycie o tym wspomnę. Ale tak, dobra, wracając do Vixena. Vixen, mój starszy kolega, taki metaforyczny, który opowiadał mi o życiu, z którym się mocno zgadzam. I jak chcesz mnie poznać, a mnie osobiście nie znasz jako osoby, to po pierwsze... Jak coś,
to zostań raperem.
Ja się jak coś to zapraszam na jakiejkolwiek imprezie czy spotkaniu, ja tam z przyjemnością ciebie poznam, bo lubię poznawać ludzi, ale jak masz na przykład daleko, a to sobie odpal Vixena i naprawdę większość wyrazów, jakie on nawija, ja mogę nawinąć i pod nimi podpisać. Dziękuję.
Ale powiem ci, że to jest coś lepszego, bo ja na przykład miałem tak, że jeżeli chodzi o niespełnione miłość, to mi było bliżej do nigdy więcej VNM-a niż do jakichś takich, wiesz, radosnych rzeczy. teraz to troszeczkę cringe przyznawać się do tego, że nigdy więcej było jakimś takim hymnem po rozstaniu, no bo jednak tekstowo No, okej, okay, rozumiem przesłankę, ale tekst ja pierdolę, czemu mi to robisz, kiedy kocham cię, bez, przez ciebie będę pić alkohol, wykończy mnie.
No, będąc niepełnoletnim.
To po pierwsze, będąc niepełnoletnim, a po drugie, no ogólnie tak, tak no, to nie jest zdrowe podejście do życia. I teraz na przykład w życiu bym nie powiedział, że po rozstaniu puszczam sobie VNMA i czuję się lepiej, ale pamiętam, były takie czasy, kiedy na koncercie, jak to wchodziło, to czułem się... O, jak pięknie, ktoś mnie rozumie. No, więc grunt, że wszyscy dorastamy, tak samo ja, tak samo VNM, bo teraz w jego muzyce nie napotkamy takich baboli. No, ale lećmy dalej. Ja już powiedziałem o jednym, ty powiedziałeś o jednym. No to teraz przytoczmy Michała.
No, tak, tak,
no, ale nie, chodzi o to, żeby teraz przytoczyć Michała. Daisy audiogramy. Audiogramy, Jezus Maria, jak można tak fuck-upować. Album kompletny. Na tym zasadzie mógłbym zakończyć, ale nie, no troszeczkę poopowiadam. Od zawsze rozbudowana liryka i gra słowem robiła na mnie duże wrażenie, a na tej płycie autor robi to co chwilę. Dzięki audiogramom nabrałem sporo dystansu do siebie i zrozumiałem poniekąd swoje wartości. Nabrałem zdrowego egoizmu, co patrząc z perspektywy czasu wychodzi mi na plus. Audio? W sumie, kurde, no słyszałem takie opinie o audio, ale mnie nigdy jakoś nie porwały. Znaczy, oczywiście, czasem zdarza mi się wracać, ale tak, tak średnio. A ty, Amadeuszku?
Z audiogramami Daysa mam takie doświadczenie, że bardzo... Że ja wcześniej odkryłem Daysa, wcześniej porównując do tego, jaki on hype łapał, jak łapał wiatra w żagle, to ja go wcześniej odkryłem. Naprawdę, on miał dosłownie, nie wiem, nie miał nawet 10 tysięcy lajków na fanpage'u, czy nawet nie wiem, czy miał 5 czy 6. No naprawdę, zamawiałem audiogramy, pisząc do niego prywatną wiadomość na fanpage'u. To takim sposobem zamawiałem audiogramy. I ja mam z nim taką historię, że wcześniej go odkryłem, jakoś też się z nim zżyłem przez to, że on był takim skejcikiem wariatem, a ja też lubię takie ekstremalne sporty skate'owe. Wychowałem się w sumie w takim środowisku skate'owym, więc jest to mi bliskie. No, więc jakoś tak wpłynął na mnie, ale nie jakoś tak mocno jak albumy, o których obecnie dzisiaj mówię i poopowiadam.
Aha, ale Jezus, przepraszam, zapowietrzyłem się, bo zdecydowanie jest za wcześnie na nagrywki. Pamiętasz, w ogóle chyba tylko jeden odcinek nagrywaliśmy tak wcześnie z rana.
Szymon, ja myślę, że to dobry czas na nagrywki, bo jest ładne światło tutaj za oknem, dla mnie naturalne, ale...
Aha, no przypominam ci, nagrywam w szafie, tak?
Ty nagrywasz?
Ja mam dobre światło z zamki.
Tylko gdybym się wyspał, a ja... Byłem taki nieodpowiedzialny, albo odpowiedzialny, bo chociaż wstałem dla ciebie i dla was, słuchacze, ale poszedłem spać po 4 nad ranem, więc jest ciebie.
Znaczy, ja bym chciał powiedzieć, że to był mój pierwszy dzień chyba od miesiąca, w którym mogłem się wyspać, ale spałem długo, tylko przez pierwsze północy spałem po prostu w ubraniach, bo nie miałem siły nawet się rozłożyć łóżka, więc też nie jestem
to
jakoś
ja się dawno wyspany. Do takiego stanu nie doprowadziłem.
Ej, byłem trzeźwy, wypraszam to, sobie te insynuacje.
Dobrze, przepraszam. Szymon był trzeźwy.
Dobrze, żarty, żarciki, ale lecimy dalej. To co? Trzeci album. Ja teraz tak przewrotnie, bo album nie ukształtował mnie jako osobę, ale ukształtował moje podejście do muzyki takie troszeczkę luźniejsze. Chodzi mi o Tomiego Casha i Eurodollars Yinis. Album, który odkryłem i na początku... Twórczość Tomiego była dla mnie wręcz takim pastiżem, takim czymś, czego no, jak tego można słuchać? A potem wleciało nagranie z Colors Berlin, takiego studia, które jest w jednym kolorze, zawsze tylko jest tylko mikrofon i artysta śpiewa swój utwór. I on wtedy zarapował Win a Lotto. Nie dość, że był ubrany tak ciekawie, ale nie ekscentrycznie jak... Jak to Tommy, ale nie aż tak ekscentrycznie jak na Tomiego, to jeszcze dał tyle energii na Win a Lotto, że po prostu zacząłem to zapętlać, a potem zacząłem odkrywać dalej. No i tak naprawdę do dzisiaj jestem mega wielkim fanem. Uwielbiam chodzić na jego koncerty. Jeżeli miałbym chodzić do końca życia na jeden koncert, to mógłby być Tommy Cash, bo reszta to... olać. Poza tym, no, ukształtowało to u mnie takie podejście, że muzyka może być bardzo fajną zabawą i sposobem na przekazanie jakiejś takiej większej sztuki, bo Tomikarz zawsze był artystą pełnym. On projektuje ubrania, on tańczy, on ma piękne teledyski, świetną muzykę, do tego wszystkiego jego całe istnienie jako muzyka jest performancem, więc tak naprawdę te wszystkie motywy sklejone i świetnie zaplanowane po prostu powodują, że aż miło się tego słucha. No, więc to tyle u mnie o Tomku. I nie wiem, czy ty chcesz coś o Tomku powiedzieć, czy lecisz
nie,
ze swoim?
Nie, ja lecę na szybkości ze swoim. I jak powiedziałeś o Tomku, czyli zagranicznym albumie, to ja powiem o jednym z zagranicznych albumów z mojego zestawienia, albumów, które mnie ukształtowały, ale dosłownie też nie ukształtowały mnie, a jednak mój gust muzyczny pod względem takim, że dzięki album mixtape'owi Machine Gun Kelly Black Flag zacząłem się tak bardziej wgłębiać w zagraniczny rap, amerykański rap. To tak jakby Machine Gun Kelly poszerzył, był takim zapalnikiem do zaczęcia sprawdzania bardziej tak na bieżąco zagranicznej rap sceny. W ogóle właśnie to było dzięki temu, że wyszedł singiel Breaking News, gdzie on ma takie tak dobrego fast rapa, tak dobre przyspieszenia, że ja to byłem w szoku. I jak to wyszło, to tylko to miałem przez cały miesiąc, powiedzmy, na słuchawce, na zapętleniu. Potem właśnie sprawdziłem cały mixtape, usłyszałem te punkowo-rockowe klimaty, które do mnie bardzo, bardzo mi się podobają, do mnie bardzo trafiają. Więc tak, Machine Gun Kelly był takim raperem, który poza Eminemem, który jakby zaciągnął mnie do zainteresowania się sceną rapową za oceanem. To tyle, tak mówiłem na szybkości w miarę.
No MGK w sumie, znaczy kurde, ja właśnie nie mam takiego, ja nie lubię amerykańskiego rapu, ja bardzo mało słucham z Ameryki, właśnie bardziej te europejskie klimaty, Estonia i tak dalej do mnie przemawiają. No ale lecimy dalej, skoro przyspieszamy tempa, bo teraz Michałkowy wybór. O co chodzi 7? Deska, ekipa i bułka z kefirem. W sumie tyle. Pierwszy browar i niefortunne spotkanie ze szlugami odbyło się właśnie przy tym albumie. Młody Jan nauczył mnie bardziej cieszyć się życiem i doceniać małe rzeczy. Kurczę, to jest ciekawa opinia.
No, świetna, ale mi się mega podoba.
Znaczy mi też, ale na przykład Slam, jak pewnie wiesz, dla mnie jest takim hymnem totalnie złego dnia. Tak jakby mógł opisać Blue Monday w jednym albumem, to byłoby Slam. Bo po prostu za każdym razem, jak mam taki humor na totalny, taki trochę depresyjny, taki dołowaty, to Slam po prostu mi tak po prostu upewnia w tym, że humor, który mam, powinien trwać, że to jest hit. Szczególnie Zero Słów chyba, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. No. Ale same siódemki, kurde, no nigdy nie patrzyłem na siódemkę w ten sposób.
No, może mi też bliżej do Slamu jednak, ale siódemka też właśnie mega, mega fajnie to Michał opisał i jeszcze totalnie z nim mogę zgodzić, podpisać się pod tymi słowami i kumam ten klimat, kumam co czuje Michał słuchając siódemki.
No dobrze, to co? Przedostatni album. No i z racji tego, że ja jestem straszną kurwą na symbolikę i za każdym razem lubię, jak jakiemuś ważnemu wydarzeniu w moim życiu towarzyszy album, no i tutaj się zgrały te dwie rzeczy, bo w momencie przeprowadzki gdzieś już był chyba po premierze Lo-Fi London, albo właśnie w momencie mojej przeprowadzki, to było tak równo to się zgrały premiery. Lo-Fi London to 4 krótkie utwory, które upewniły mnie w tym, że przeprowadzka to był dobry pomysł, że warto jednak czasem uciec z miejsca, które cię dołuje, do miejsca, które może dać ci jakąś większą szansę. No i tak naprawdę, kurde, no do dzisiaj wracam do tego albumu. Nawet jeżeli mam w miarę dobry dzień, to lubię sobie posłuchać Lo-Fi London. A czy ty masz jakieś takie albumy, które ci towarzyszyły w ważniejszych momentach?
Na pewno takie mam, ale akurat właśnie nie miałem na myśli takiego.
Masz inny przykład, okej.
Mam inny przykład, bo jak mówiłem przy Wiksenie chyba mówiłem o tym AWF-ie. Tak, przy Wiksenie mówiłem o tym AWF-ie i tak. I jest taka sytuacja, że ja w ogóle w Gdańsku jestem dzięki temu, że pojechałem po maturze swojej, wyjechałem do Gdańska studiować na wychowaniu fizycznym, na Akademii Wychowania Fizycznego. Tak, i ta moja przygoda była w miarę długa, 3-letnia, ale czemu o tym mówię? Bo była taka sytuacja, że przygotowując w moim rodzinnym Kętrzynie, przygotowując się do tych wszystkich egzaminów sprawnościowych, czy biegając, czy grając w koszykówkę na boisku, to zawsze najczęściej to był po prostu okres, kiedy wychodził album Mimo Wątpliwości Edzia, tego festiwalowca mistrza WBW. I on był też taki właśnie z dobrymi wartościami i motywujący. W ogóle Edzio jest moim rówieśnikiem właśnie i to też tak trafiało do mnie. I na słuchawkach, kiedy trenowałem na WF, często miałem właśnie album Mimo Wątpliwości. I potem wyszedł taki myk, takie życie zrobiło mi tak zwanego kickflipa, bo okazało się, że na ten sam WF, na który się dostałem, na ten sam kierunek, dostał się również Edzio. I później życie tak się potoczyło, że został po prostu w cudzysłowie moim kolegą z ławki. Więc to jest taka historia, anegdotka, że albumu, który tak jakby pokazał, że kurczę, wszystko jest możliwe, że dzieją się takie rzeczy, których sobie nawet nie wyobrażam. Ja słuchałem albumu Edzia, przygotowując się na WF, a później poznałem Edzia jako ziomka z ławki na WF, na której się przygotowywałem słuchając jego albumu, bo zapomnienie się, ale wiecie o co chodzi. I to tyle, taka właśnie anegdotka o mnie i o właśnie muzyce.
No to teraz słuchajcie, album, o którym ja bym nie pomyślał, żeby dać go, żeby mnie ukształtował, ale naprawdę jest świetnym albumem. Kuba Knap, Lecę chwila spada. Sporo luzu nabrałem i zwyczajnie cieszyłem się tym albumem. Pamiętam, że odpalając go o 6 rano, gdy musiałem wstać do szkoły, miałem automatycznie banana na mordzie i cały świat wydawał się jakoś lepszym miejscem. W zasadzie przez jeden numer na tej płycie zacząłem palić kamele i pić perły eksport. No, perełka eksport. Ja w pełni rozumiem ten wybór, bo perełka eksport to złoty trunek i idealny nadwisełka. No i co? Kurde, Knapiwo też jest fajnym przykładem rozwoju swojej osoby, bo te pierwsze albumy przepełnione właśnie alkoholem, no a teraz zupełnie inny klimat. Świetna sprawa. Nie wiem, jak ty do Knapa podchodzisz.
Ja tam lubię jego vibe luzacki taki. Ja to jako fan trzeźwości, to na jego koncertach tak ten czuję taką, jednak taki odlot, nawet jako trzeźwa osoba, że taki chill. Że ja to jestem fanem tego chillu, tego vibe'u letniego. Naprawdę Kuba Knap jest. To on ma to coś, czego potrzebujemy.
Ale wiesz co, chodzi o to, że on teraz też jest troszeczkę bardziej fanem trzeźwości z tego, co pamiętam.
Z tego, co słyszałem, co mówił, to chyba tak. Ale nie wiem, jak jest naprawdę.
No a co robi? No niestety, no. Tak bywa. Dobra, no to co? Ostatni album. Kurde, wiecie co? To jest tak, że są albumy, które ukształtowały cię kiedyś, a są albumy, które kształtują cię aktualnie. No i dla mnie takim albumem jest Choose to Die Nice, o którym wydawało mi się, że powiedziałem już wszystko. Opowiadałem o nim wszystkim moim znajomym, napisałem recenzję na studia, bo musiałem, na zajęcia. Nagraliśmy podcast o tym, a potem sobie parę dni później puściłem ten album i się najzwyczajniej w świecie rozryczałem. Na szczęście miałem przeciwsłoneczne okulary, więc nie wyglądałem jak idiota, który jedzie w metrze i przegląda Spotify'a i płacze nad albumem. Znaczy wiem, że to by na pewno nie wyglądało tak, bo bez kontekstu nikt by nie wiedział, że to jest płacz nad albumem. Ale po prostu, kurde, tak świetne zwrotki, które po prostu wersy, które przemawiają totalnie do mnie, które po prostu pokazują, że można w końcu stać się dobrą osobą, nie wiem, można po prostu się jakoś rozwinąć. Album po prostu sądzę, że nie zejdzie z moich słuchawek przez najbliższe parę miesięcy, bo jest świetny, a Katarzys, czy Ty, czy Tomek, to są po prostu utwory, które dobrze opisują moje poczucie, jakie mam aktualnie. A ty, Amadi, może coś bardziej pozytywnego, bo to ja tak smutno poleciałem.
Jak najbardziej pozytywne. Ty tak ładnie zacząłeś, mówiąc o tym albumie VNM, że masz takie albumy, które teraz cię kształtują jakoś. Ja tak pomyślałem, przejrzałem na swoją listę albumów i tak mówię, kurczę, ja nie mam takich aktualnych rzeczy, ale mogę podciągnąć ten album, o którym będę mówił, pod to, bo bo moją osobę, moje takie wartości, mój rozwój jakiś taki mentalny, duchowy kształtuje jednak obecnie, jak dojrzewam, jak staję się dorosłym mężczyzną, to jednak kształtuje chyba wiara chrześcijańska po prostu, która się wychowałem i którą starałem się rozwijać duchowo, więc jeżeli do dzisiaj cały czas tak naprawdę takim rozwojem moim mentalnym jest rozwój pod względem takiej właśnie duchowości i wiary chrześcijańskiej, katolickiej, to wiadomo, że pod to podciągnę albumy Abra Tau. I na mojej liście znajduje się właśnie album Tau Remedium jako pierwszy album mediuma Tau Piotra po nawróceniu właśnie na chrześcijaństwo. To był bardzo podobny okres, kiedy ja też się nawracałem. Znaczy, ja się nawracałem troszeczkę wcześniej. Ale tak, się zacząłem rozwijać, poznawać tą wiarę, rozwijać w tym wszystkim. I wyszło właśnie świadectwo Piotra, mediuma, że poznał właśnie Boga i że też się zmienia. I potem wyszła zmiana ksywy i wyszedł album Remedium. I ja, jako fan mediuma, którego uważałem po prostu za mega dobrego rapera, warsztatowo, rapowo, technicznie, tekstowo, to bo naprawdę przecież medium był tak dobrym raperem, że powiedziałem sobie, kurczę, jak idealnie, że akurat reprezentantem tej chrześcijańskiej wiary, którą ja mocno w sobie czuję, jest właśnie Tau, jest właśnie medium, który jest bardzo dobrym raperem. I na tle bardzo dobrego warsztatu rapowego może przekazać dobre chrześcijańskie wartości. I dlatego nie to tak bliski jest mi ten album, bo się jaram, że właśnie Tau został... bo jest w cudzysłowie tak wybrany, akurat Tau został wybrany przez Boga, dostał tą łaskę nawrócenia i nagrał taki właśnie album z wartościami chrześcijańskimi i po prostu ten album jest mi bliski, no bo ja nie ukrywam, nigdy tego nie będę ukrywał, że chrześcijaństwo jest mi bardzo bliskie, rozwijam się w tym, to mi pomaga w życiu i dlatego też powiedzmy, że muzyka Tau też mi jakoś pomaga się rozwijać duchowo, czasem zrozumieć niektóre kwestie. I to tyle. I to właśnie mówię, dla mnie ostatnią tą płytą, która mnie kształtowała, którą tu dzisiaj wymienię, bo jest pewnie więcej tych płyt, będzie twórczość Tau i konkretnie album Remedium jako pierwszy album Tau po nawrocie.
Najwyżej zrobimy drugi odcinek jeszcze na temat płyt. A ostatnim albumem, który dał nam Michał, to jest Holak the Introvert. Zrozumiałem wtedy, że bycie introwertykiem to zajebista sprawa. Zauważyłem dzięki temu plusy swojej osobowości i indywidualizmu płynącego we mnie od dziecka. Zobaczyłem, że szukanie osób w swoim życiu na siłę nie ma sensu i zacząłem akceptować swój mały światek, w którym mieszkałem tylko ja. Tylko ja. Boże, jaka dramatyczna pauza. Duże znaczenie miało też to, że razem z Holakiem pracujemy w tym samym zawodzie, Duże znaczenie miało też to, że razem z Holakiem pracujemy w tym samym zawodzie, do którego jest sporo odniesień na tej płycie. Przepraszam za to zająknięcie się, ale lektorem nie mógłbym być. Ale z racji tego, że nie mógłbym być lektorem, to zrzućmy na barki swoje jeszcze kolejne dwa czytania. Co o tym sądzisz? Bo na Psycho zadaliśmy...
Mam tu telefon, okay. Mam tu listę i coś tam ogarniemy.
To ja w takim razie zarysuję, o co chodzi. Na Psycho zadaliśmy to samo pytanie. Jakie albumy was ukształtowały, albo jakie są po prostu dla was najważniejsze? No i było sporo odpowiedzi, bo chyba z 100, z 80?
No to ładny zasięg. Pozdrawiamy Psycho. Dziękujemy.
Tak, ja szczególnie pozdrawiam takiego jednego Amadeusza Jaświna, który poza tym, że miał chyba połowę podcastu dla siebie, to jeszcze stwierdził, że napisze komentarz. Co tam, Amadi? Jak tam? Atencjometr na wysokim poziomie? Okej. Bo no jest ten problem, że niestety nie widzimy się, bo moja kamerka jest upośledzona. Więc nie wiem, co zrobił Amadi. No ale lecimy.
Tak ładnie wyglądasz i potem dopiero na premierze to zobaczę.
Ale mi słodko. Dobra, no to co? W takim razie ja wybrałem dwa komentarze, ty Amadi też, więc ja zacznę. Od początku. Ha, 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 pH Bonsona lub łamane na wilk chodnikowy. Pierwszy... Aha, no, a może kto to napisał najpierw, Szymon? Brawo, idioto. Komentarz od Karola Erata. Erat. Jezus Maria, odmienianie nazwisk. Brawo, nie, brawo. Nazwiska się powinno odmieniać.
No, dobrze, no to odmieniaj.
Pierwsze rapowe albumy przesłuchane od deski do deski. 1A, bo to jest podzielone oczywiście o pierwszym albumie i o drugim albumie, więc będę to tak czytał. Mimo że byłem wtedy młodym gnojem, około 15 lat, kurwa, ale to śmiesznie brzmi, wbiłem sobie do głowy, że nie mogę zacząć chlać i ćpać na potęgę, bo to tylko życie zjebie. Dodatkowo dzięki kawałkowi O mnie się nie martw, złapałem bardzo dobry kontakt z matką. Co do Bisza. Album przekonał mnie do rapu. Bisz pokazał, że można go robić w sposób nietuzinkowy, unikalny, wręcz poetycki, z tym typowym dla rapu sznytem. Kolejne dwa albumy to Pasoriona, Planeta. Planeta AM, AMN? AMM?
Tak, Jezus, tak, bo tak, nie pamiętam. Tak,
tak, tak, tak, bo, AM, no. Bo widzę. No, bo to te trzy literki na końcu mi się próbowałem przypomnieć. No tak samo jak z Damianem, tylko tutaj doszły inne ważne dla mnie przemyślenia. No i ostatnim albumem, który porusza Karol, to Milczmen Laika. No kurwa, nikt w Polsce jak laik. Natknąłem się na niego przy okazji któregoś już żartu na temat glidera i zostałem na dłużej. Wyłapałem z tej płyty parę zasad, którymi dzisiaj się kieruję. Dodatkowo jeszcze mocniej doceniłem swoją matkę. Kurczę, no powiem tak, bardzo się cieszę, że w ogóle właśnie takie wypowiedzi pokazują to, jak bardzo dużo osób generalizuje rap do takiego, wiesz, takiego pseudogatunku, a tu się okazuje, że naprawdę dużo ważnych rzeczy może się dzięki niemu dziać. A kogo ty wybrałeś, Amani?
Ja tak właśnie przeglądam te komentarze i tutaj Arkadiusz napisał o roku po rapie on Tadejsa. Napisał, że pomogło mu to w momencie, kiedy czuł, że nie ma dosłownie nikogo i że nikt nie próbuje go nawet zrozumieć. Poczuł, że w Dejsie ma przyjaciela i że nie jest sam. Słuchając z każdego z kawałków, mówił sobie, że musi być lepiej. No i tu właśnie widzimy, właśnie, że Dejsik faktycznie wpływa tutaj na słuchaczy. To jest bardzo miłe. I Arkadiusz jeszcze również wspomniał o Quebonofide, o którym myślę, że Quebonofide też jest taką postacią, która wpływa na słuchaczy, czy to nawet somą, czy egzotyką, czy ezoteryką, czy eklektyką, bo nam, ja też mógłbym w tej swojej liście albumów, które na mnie jakoś wpłynęły, wstawić eklektykę. Ale Arkadiusz akurat napisał o ezoteryce. Płyta O mnie, a tym bardziej kawałek Tarot. Już nie z tej płyty, ale nie ma takich dwóch, to z płyty tej bajki, no to bajka, okay? Doprowadza mnie do placu, że każdym razem moim ulubionym artystą będzie ten, który sprawi, że się z nim utożsamię, gdzie zrozumiem, że mi pomaga i serio uwierzę, że jestem z nim związany w czymś w rodzaju przyjaźni. Jeżeli ktoś mnie chroni przed załamaniem nerwowym, to jak mam go nazwać inaczej niż przyjacielem? Ale świetno napisane, naprawdę. No właśnie. I to z tych takich dwie jego płytki, bo napisał jeszcze o większej ilości, ale chciałem właśnie wspomnieć o Quebonofide i chciałem wspomnieć o Dejsie. Więc
no dobrze.
Arkadiusza. Pozdrawiam.
No dobrze, w takim razie ja biorę kolejny komentarz. Tym razem Natalka Białek. Hejka Natalka, co tam u ciebie? Nie szczekaj na mnie, jeżeli coś przekręcę. Największy sentyment czuję do obu płyt Paktofoniki. Od nich zaczęło się moje świadome słuchanie rapu i do tej pory bardzo lubię wracać. Nawet uważam, że są jedyne w swoim rodzaju i nic tak bardzo mi nie wpadło w ucho od tych paru lat. Następne na 100% muszą być dwie płyty VNM-a, czyli EDKT i Propane. Od nich zakochałam się w nim i stałam się psychofanką jego, jak i Sodramatika, który do teraz jest moim ulubionym producentem. Czuję się, że jego najnowszy album Choose to Die Nice zapadnie mi w pamięć dość porządnie, bo takiego wyjścia ze skorupy i stania się kimś lepszym, kim chce się być, to właśnie to, do czego dążę poniekąd. No i Brockhampton odkryłam w tamtym roku i słucham ile się da. Yo. Kurde, no w sumie zgadzam się, bo ja też zaczynałem od Paktofoniki, potem
no,
bardziej...
No, Sebakstyk też napisał, że Paktofonika.
Dokładnie. Więc z tego miejsca też pozdrawiam Sebę. No i kurde, co by tu powiedzieć? To tyle z naszego otwarcia. Było świetnie. Tym razem nam się udało w ogóle chyba bez problemów technicznych nagrać. Amadi, musimy zbić piątkę.
Dobra,
zbiłem z samym sobą.
Ja zbiłem do kamerki, nie wiem, czy zmontujesz to, że zbiłem.
Pyk, nie, no ja w takim razie, bo zbiłem z samym sobą, jak zwykle jebany egoista.
Kurczę, więc teraz... najgorszy podcast, dwóch egoistów cię spotkało, ja nie wiem.
No, a ma DJ wielkie ego i ja. I ja to
jestem
odpowiedź
Szymon.
Na wszystko. No właśnie, jestem Szymon.
To też dużo mówi.
Dobrze. Dokładnie. No ale moi mili, udało nam się nagrać, jest godzina 11.40.
Jest mam ciężko. Mam około 20 minut 20... przed pójściem na plan klipu Abrahadzias, pozdrawiam.
A ja mam około 25 godzin na zmontowanie podcastu i wrzucenie go, żebyś ty mógł go zrobić opisy, więc kończmy już tą jakże piękną historię. Bardzo miło było gościć na waszych głośnikach i na waszych i nasze twarze na waszych komputerach, bo jednak jesteśmy wideo. No to co, Amadi? Ja od siebie powiem, że bądźcie tu, komentujcie. Pamiętajcie, że jesteśmy na Spotify'u. A na dzisiaj to tyle. Cześć.
Ja od siebie powiem, że chodźcie na ten. Się spotkamy i poznamy. Ja bym najchętniej z wami wyszedł na jakiś melanżyk wszystkimi.
Amadi, wieczny melanż, ja, świn i ja.
Na trzeźwo więc... oczywiście, więc jak coś, to mogę robić za kierowcę na tym melanżu. Ja lubię jeździć samochodem.
Lubisz jeździć z pijanymi ludźmi?
Pijani ludzie w samochodzie zasypiają.
No w sumie tak, ja zasypiam nawet na trzeźwo. Jezus, uwielbiam spać w aucie.
Dobrze, dziękuję. Myślę, ja że trochę nas poznaliście.
Miłej niedzieli.
Ale wierzę, że poznamy się jeszcze bardziej, bo ja lubię was poznawać faktycznie, bez kitu. Miłej niedzieli, elo.
Miłej niedzieli, ja idę jeść śniadanie, elo.